Witam Państwa, kłania się Wiesław Pink. Proszę Państwa, teraz będzie to mój komentarz polsko-północno-koreańsko-chiński. Będę mówił o suwerenności. Jak Państwu mówiłem tysiące razy, uważam Koreę Północną za jedyne suwerenne państwo na świecie. Dlaczego ją? Dlaczego nie Rosję? Dlaczego nie, nie wiem, Izrael, czy jakieś Brazylię, czy jakieś inne państwo? Nie, ponieważ to jest jedyne państwo, na które nikt nie ma wpływu. Nikt poza nimi sami. Natomiast czy to Rosja, czy Stany Zjednoczone? Oczywiście Stany Zjednoczone, bo w końcu Stany Zjednoczone idą na pasku izraelskim, więc nie ma w ogóle zdań. To jest państwo głęboko niesuwerenne. Rosja tak samo, przecież Rosjanie muszą się liczyć z tym, co się dzieje na świecie. Oni mogą udawać, że się nie liczą, ale muszą się liczyć i liczą się. Dokładnie tak samo Chiny. Powiedziałbym jeszcze bardziej Chiny, dlatego że Chiny w ogromnym stopniu są niesuwerenne, dlatego że proszę nie zapomnieć o tym, że Chiny w ogromnym stopniu, jako że są, będąc fabryką świata, w ogromnym stopniu, w nieprawdopodobnym stopniu, zależą, ich egzystencja zależy od tego, co się dzieje na świecie, co powie o nich świat. Świat. Każdy kraj. Tylko są naprawdę tak bardzo niesuwerenne, jak sobie można tylko wyobrazić. Oczywiście w pewnej części swojej polityki. No i Polska, która tutaj to w ogóle już my jesteśmy bantustanem, my jesteśmy kolonią żydowską i co do tego nie ma wątpliwości. Proszę nie zapomnieć o tym. Dzisiaj przeczytałem, że cytuję, Jerusalem Post, pismo izraelskie, podało, że 61 deputowanych w 120-osobowym Knesecie popiera projekt ustawy, na mocy której Polska zostałaby oskarżona o negowanie Holokaustu, jeśli przyjmie nową ustawę o IPN. Państwo wyobrażacie sobie, że jeden kraj oskarża drugi kraj, czyli Izrael oskarża Polskę o jakieś haniebne czyny, tylko dlatego, że Polska stara się po raz pierwszy od 89 roku, po raz pierwszy stara się być suwerenna. Stara się być. Ale to jest takie zawracanie głowy. To staranie się ogromnie niesuwerenne miejsce na świecie. Więc najlepszym dowodem na to jest zablokowanie dzisiejszej możliwości demonstracji środowisk narodowych przeciwko żydowskiemu łajdactwu. Przez PiS. Przepraszam. Mówię o suwerenności. To jest oczywiste, że w tym gangsterskim wręcz świecie, nie łajdackim, gangsterskim, ale świecie rządzonym przez pieniądz, a więc przez żydostwo międzynarodowe, rządzonym przez Stany Zjednoczone, przez naciski militarne i polityczne Stanów Zjednoczonych, i naciski polityczne Izraela, w tym pokręconym łajdackim świecie praktycznie nie ma miejsca na suwerenność. Dlatego ja tak od dawna podziwiam północno-koreańczyków. Podziwiam rząd północno-koreański, dlatego że i północnych Koreańczyków, bo oni wychodzą z założenia, że to, co robią, jest słuszne. To, co robią, jest dobre, ponieważ to chroni ich kraj. Chroni ich kraj przed obcą interwencją na różnych płaszczyznach. Na wszelkich możliwych płaszczyznach. To jest interwencja. To jest nic innego. Mówimy tu o interwencji. Brak suwerenności to jest po prostu interwencja. Brak suwerenności wynika z interwencji innych krajów w to, co się dzieje, co dzieje się w kraju trzecim. Na Koreę Północną nie ma wpływu nic. Ja coraz częściej czytam te artykuły, analizy, komentarze w 38 Nos i oni sami tak właśnie, a gdzieś tam w głębi artykułu od czasu do czasu ci Amerykanie piszą, że na nich, na Koreańczyków Północnych nigdy nic nie miało wpływu. Nigdy nic. Ostatnio czytałem artykuł na temat Pueblo, na temat tego przypadku z Pueblo. Zresztą do niego omówię to dosyć dokładnie w osobnym frejtonie, gdzie wyraźnie Amerykanin powiedział, że wtedy, w 1968 roku, ani Rosja, ani Chiny, nikt nie miał na północnych Koreańczyków żadnego wpływu. Rozumiecie Państwo? Mnie się wydawało, że na Koreańczyków miała wpływ. Otóż nie. Ani Breżniew, ani Mao po prostu nie mieli żadnego wpływu. Koreańczycy jakby byli impregnowani na wpływy zachodnie, wpływy wszelkie, wszelkie wpływy. Ale to, co to oznacza? To jest coś bezcennego w naszej sytuacji. Mówimy o 68 roku, teraz mamy w 2018. I ja twierdzę, że to jest coś absolutnie bezcennego. Impregnowanie na obce wpływy. To jest coś, o czym my możemy pomarzyć. Znaczy nie wszyscy, dlaczego nie wszyscy. Pomarzyć to może część narodowców, bo cała reszta tego towarzystwa Polaków ma w dupie. Przepraszam za wyrażenie, czy innymi rządzą Żydzi, czy Rosjanie, czy Niemcy. Byle była ciepła woda w kranie. To jest najważniejsze. A więc suwerenność to jest coś u nas, w naszym przypadku, coś w ogóle, o czym nikt nie myśli, nie mówi, bo to nie ma żadnego znaczenia, bo to jest tylko słowo, które nie ma żadnego odniesienia do rzeczywistości. Natomiast w przypadku Korei Północnej jest dokładnie odwrotnie, a w przypadku Chin to jest, Chiny są takim bardzo szczególnym miejscu. To jest jedyne też, Korea Północna jest jedynym krajem na świecie, który jest suwerenny, a Chiny są jedynym krajem na świecie w takiej bardzo szczególnej sytuacji. Ponieważ będąc, jak powiedziałem, fabryką świata, chińskie władze muszą, czy chcą, czy nie chcą, muszą, zdając sobie sprawę z absolutnego priorytetu gospodarki, muszą być i są pod wpływem bardzo różnych nacisków gospodarczych z bardzo różnych stron. I muszą im ulegać, nie ma na to rady. Bo na tym polega polityka. Bo załóżmy, proszę sobie wyobrazić, że znaczy inaczej zadam pytanie. A co by się stało, gdyby, nie wiem, kiedy to było, czy 4 lata temu, gdy pan premier Modi w Indiach został wybrany na swoje stanowisko i jako pierwszy przyjechał do niego pan prezydent Xi. O tym mówiłem wtedy. Co by się stało, gdyby Modi i Xi dogadali się w kwestii wzajemnych stosunków, dogadali się w kwestii tam granic i tak dalej, całej masy spraw, które są do dogadania się między dwoma wielkimi, wielkimi państwami. Co by się stało? Czy Chiny musiałyby w jakiś sposób zmodyfikować swoją politykę w stosunku do Indii? Oczywiście, że tak. Bo gospodarka przede wszystkim. Gospodarka, głupcze. Ekonomia, głupcze. I w związku z tym nie byłoby w ogóle o czym mówić. A słowem, mówię o tym braku suwerenności. W przypadku Chin tego nie widać. Bo tych puzzli, które składają się na brak suwerenności chińskiej, bo o czymś takim można mówić, jest 200 przynajmniej. W związku z tym nie ma cudów, nie ma takiej możliwości, żeby Chiny prowadziły politykę taką, jaka im się podoba. Po prostu nie jest możliwe. Ani nie jest możliwe, ani nie było możliwe nigdy. Po prostu nie. No, od czasu, kiedy od 70 tam pierwszego czy drugiego roku, kiedy. Ale nawet i wcześniej. Ja mówię tylko o momencie otwarcia się na Zachód. A przecież wcześniej był problem z Rosjanami. Na przykład było pełne oddanie Rosjanom i później od 50 tam 4, 5, 6 roku wycofywanie się Chin z tego układu z Rosjanami. Ale to w dalszym ciągu była jakaś tam podległość. Natomiast powiedzmy sobie, że ta suwerenność była ograniczona, bo państwo było biedne, po prostu skrajnie biedne, za czasów Mao. No i w momencie, kiedy się zaczęło po 78 roku, w momencie rozpoczęcia reform Denga, zaczęło się otwierać na świat, musiało zacząć. No właśnie, musiało. Słowo musiało jest tu krytyczne. Musiało zacząć być, jakby wyzbywać się nieco swojej suwerenności. I teraz jest tak na okrągło, non stop. Tu, proszę Państwa, na przykład umiędzynarodowienie Iwana. Problem pod tytułem umiędzynarodowienie Iwana. Jeden z 200, przynajmniej jeśli nie 400 elementów składających się na brak suwerenności chińskiej. To umiędzynarodowienie Iwana, a właściwie uwolnienie. To, co Zachód chciałby, o czym marzyłby, uwolnienie Iwana. Więc liberalizacja, może inaczej powiem, liberalizacja rynku finansowego w Chinach. Przecież to jest nic innego jak ograniczanie własnej suwerenności. Oczywiście przez samego siebie, świadomie, ale tak jest. Internacjonalizacja Iwana, umiędzynarodowienie Iwana, to nic innego jak konieczność ograniczania suwerenności własnej. Świadomie. Ponieważ jest coś ważniejszego do załatwienia. No właśnie. Powiedziałem, jest coś ważniejszego do załatwienia. I pytanie, czy w pewnym momencie nie przegina się pały, nie przechodzi się tej cienkiej, czerwonej linii, która oddziela suwerenność od jej braku. Bo powiedzmy sobie, że tak odcinamy tą suwerenność po plasterku, jak plasterki kiełbasy, no i w pewnym momencie ta kiełbasa zaczyna się kończyć. I co, mamy suwerenność, czy nie mamy suwerenności? No właśnie. No? Więc z tą suwerennością to jest właśnie mniej więcej tak. Ja wziąłem za przykład te trzy państwa, bo akurat tutaj mogę coś na ten temat powiedzieć. Ale to jest straszne, dlatego, że nawet jeśli nawet tak wielkie państwo jak Chiny muszą się pozbywać tej swojej suwerenności gospodarczej, nie politycznej jak w Polsce, bo tu w Polsce to jest w ogóle tragedia. To jest dramat i to jest dramat polityczny. Już dramat polityczny. W tej chwili, kiedy to mówię, ostatni dzień stycznia 18 roku, to jest dramat polityczny. Bo proszę nie zapomnieć o tym, że obce państwo twierdzi, że my występujemy przeciwko jego interesom i będzie bardzo kiepsko z nami, z Polską. Bo jeśli Kneset to przepchnie, to po prostu zostajemy zepchnięci na jakiś w ogóle... No nie wiem, to nie mój problem. Mnie dzisiaj uniemożliwiono, PiS nie uniemożliwił bycie z manifestantami przed ambasadą Izraela. Więc to nie mój problem, to problem PiS-u. Ale jeśli Państwo myślicie, że to tak naprawdę jest, ja tak powiedziałem, ale to nie jest tak. Za chwilę PiS-u nie będzie, ale będziemy mieli wojsko, nie wiem, wojsko rosyjskie, albo wojsko niemieckie, albo żydowskie. albo cokolwiek. No przecież wszystko jest możliwe. Skoro to Żydzi piszą nam, mają pisać nam ustawy do naszego Sejmu, to dlaczego nie mogłoby to być Wojska Żydowskiego? Dlaczego? No właśnie. To jest, proszę Państwa, to jest sprawa pod tytułem Suwerenność bądź jej brak. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.